10 minut po 10 wieczorem, czas na kolejne wydanie Sportowej Areny na antenie Radia Poznań. Program realizuje Paweł Kretkowski, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Jak już Państwu wspominałem, zapowiadając nasze dzisiejsze sportowe, co poniedziałkowe spotkanie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziennikarza Sportowego, zatem postanowiłem w towarzystwie dziennikarzy sportowych porozmawiać o różnych bieżących sprawach i także pewnie o dziennikarstwie, ale żeby było troszeczkę inaczej, zaprosiłem panie, które zajmują się w Poznaniu dziennikarstwem sportowym. Zatem rozpocznę od prawej strony. Telewizja Polska, poznański oddział, Beata Orel-Strolińska. Dobry wieczór, Beato.
Dobry wieczór.
I telewizja WTK, Aleksandra Kropielnicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Czy to tak przez przypadek z Beatką po przeciwnych stronach stołu?
Nie, ale po prostu, żeby było luźniej, swobodniej. Każdy miał swoją przestrzeń.
Przypomina mi to właśnie studio mundialowe w TVP.
Tam a tylko, że tam z jednej strony są goście, a z drugiej strony są eksperci. Ja od początku mundialu się zastanawiam, czym się różni gość od eksperta.
To niech ja będę gościem, a ona będzie ekspertem.
A my jesteśmy w jednej drużynie, Beatko, przecież.
Chociaż telewizje różne, ale jak to też wiecie, w poznańskim takim środowisku dziennikarskim często przynależność, nazwijmy to klubowa, nie miała większego znaczenia, bo no nie chcę powiedzieć, że współpracują ze sobą przedstawiciele konkurujących ze sobą jednak redakcji, ale kontakty są dobre i takie towarzyskie, czy też nawet czasami można powiedzieć, że na linii współpracy też się odbywają.
Jak to dziewczyny? Najbardziej potwierdzamy.
Jak najbardziej. Wczoraj chyba taki przykład nieraz się zdarzyło, że Telewizja Polska nam potrzyma gdzieś tam mikrofon, czasami Wutek potrzyma mikrofon Telewizji Polskiej. Nie ma żadnego problemu.
Współpraca bardzo fajnie się układa.
Właściwie porozmawiamy o tym, jak trafiliście do tego, bo też myślę, że da się zauważyć trend, że bardzo dużo pań ostatnio pojawia się w sportowym dziennikarstwie, w prasie, w radiu chyba troszeczkę mniej, ale w telewizji bardzo dużo. Natomiast jednak jesteśmy w trakcie piłkarskich mistrzostw świata i tak trzymają nas jeszcze emocje po tym, co widzieliśmy przed chwilą w spotkaniu Belgii z Japonią w 1/8 finału mistrzostw świata. Więc na początek taki troszeczkę mundialowy temat, ale nie chcę już ruszać reprezentacji Polski, więc no nie wiem, czy widzieliśmy może najlepsze spotkanie, niekoniecznie, ale chyba jeśli chodzi o dramaturgię, emocje, to chyba najciekawsze spotkanie, jakie do tej pory było. Może konkurować z tym, podejrzewam, mecze Francuzów z Argentyńczykami.
No to zdecydowanie. Pozwolę sobie pierwsza, Beatko, się wypowiedzieć, bo jeszcze oglądałam tak naprawdę drugą połowę tego spotkania razem z Grzesiem tutaj w redakcji. No i już nastawialiśmy się najpierw na to, że będziemy dyskutować o wielkim triumfie niespodziewanym Japonii. Mhm. Potem nagle 2-2 i co? Będzie trzeba śledzić dogrywkę na żywo podczas audycji. No, skończyło się jednak w czasie nieregulaminowym, a podstawowym, jak nie ostatnio.
To chyba najciekawsze w futbolu, gdy się zmienia prowadzenie, gdy coś się dzieje.
Jak najbardziej, ale ja przyznam, że ja jestem bardziej chyba pod wrażeniem tego, co działo się wczoraj, czyli mecz Chorwacja-Dania. Tak? Ja kibicująca Chorwatom.
A przecież to flaki solejem to spotkanie było.
Jeśli chodzi może o poziom, tak, i samo spotkanie, tak jak Ola powiedziała, w tym czasie podstawowym, to tak, natomiast im bliżej końca, tym było ciekawiej, no a już sama końcówka, jeśli chodzi o postawę bramkarzy, zarówno Kaspra Schmeichela, tak, jak i Subasicia. No ja naprawdę jestem pod wrażeniem i to nie był pierwszy mecz, w którym bramkarze decydowali o końcowym wyniku i myślę, że nie ostatni. Ja naprawdę przeżywałam bardzo.
Po Schmeichelu juniorze spodziewałam się, że to ma być kluczowa postać dla wyniku tego spotkania. Spodziewałam się, że zabłyśnie w którejś z interwencji, no obroniony ten karny pierwszy Luki
Modricia,
tak? A Subasic naprawdę mnie pozytywnie zaskoczył.
I super, Modric też, super, że po raz drugi podszedł do jedenastki. Naprawdę.
No i drugi ruch wybrał jednak.
618-654-654. Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć do naszej mundialowej, sportowej, dziennikarskiej dyskusji, to oczywiście zapraszamy. Co Was na tych Mistrzostwach Świata zaskoczyło in plus, co in minus? Co jest dla Was taką niespodzianką do tej pory?
No na pewno to, że odpadają faworyci, prawda? No wszyscy spodziewali się, że tutaj...
Ale to in plus czy in minus?
No to
po prostu
tak niespodzianka.
Zależy, kto komu kibicuje.
Na pewno tak, ale no jeśli ktoś powiedziałby, że tak szybko już z turniejem pożegnają się Leo Messi, Cristiano Ronaldo, czy choćby gwiazdy reprezentacji Hiszpanii, bo tam trudno wymienić jedną z tej reprezentacji, no to pewnie nie uwierzylibyśmy. Natomiast to, co się dzieje, no fajnie. Dla samych mistrzostw fajnie też dla gospodarzy, że Rosja przegra.
Tak, nasi sąsiedzi, zarówno ci z zachodu, jak i ze wschodu.
Tak, także myślę, że to na plus, jeśli chodzi o całe mistrzostwa, ale na pewno to, że są niespodzianki, fajnie, ale no nie spodziewałam się niektórych.
Ale o Niemcach nie powiedzieliście.
No mówię, szokują nasi sąsiedzi.
Ach, nasi zachody szokują, tak.
Troszeczkę mi było przykro, szczerze mówiąc, jak obserwowałam tę klęskę Niemców w spotkaniu z Koreą. Korea, która już grała tak naprawdę tylko o honor, popularne stwierdzenie. Naprawdę Niemcy byli bardzo, bardzo źle przygotowani do tego.
No i jako obrońcy tytułu na pewno byli wymieniani choćby z, nie tylko z tej racji, ale też między innymi jako faworyci, myślę, że do finału i do obrony mistrzostwa, prawda?
Zdobyli się jeszcze w meczu ze Szwecją na ten ostatni atak.
Ale to był taki
fragment,
myślałem, że to jest mecz, który ich odwróci
obudzi
w tym turnieju.
Bo często tak jest.
Tak, i, no. to, i to wtedy, gdy jesteś naprawdę już gdzieś zakopany, jest naprawdę źle i potrafisz przewalczyć to i przerzucić szale na drugą stronę, to daje czasami wiatr w żagle. Okazuje się, że Niemcy jednak byli zbyt słabi. Tak później sobie trochę poanalizowałem. Tam cały czas ci piłkarze, do których się przyzwyczailiśmy od kilku tych dużych turniejów, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, chociażby Toni Kroos strzelający bramkę, ten Neuer w bramce, właściwie Miller, ciągle te same nazwiska. Jest tam kilku młodych, ale pewnie trener, który 12 lat prowadzi reprezentację, do pewnych nazwisk się przyzwyczaił. Ciężko mu się odzwyczaić. No i to są zawodnicy, którzy, tak się okazało, jeden mecz potrafią wygrać, nawet w końcowym, doliczonym czasie gry, kilka sekund przed końcem, ale turnieju już taka drużyna nie wygra.
Tym przywiązaniem do nazwisk Joachim Löw chyba troszeczkę sobie pokpił sprawę. No, bardzo popularne były memy z Leroyem Sané po tej sytuacji.
Który oglądał
całej.
To w telewizji pewnie.
Dokładnie, tak. No, gdyby nie to przywiązanie do nazwisk, nie tylko Joachima Löwa, to pewnie byłoby sporo innych wyników na tych mistrzostwach świata.
Ale sami musicie przyznać, że po tej bramce Toniego Kroosa znów pojawiły się takie stwierdzenia, że no tak, no grają wszyscy na Niemcom, zawsze się udaje, oni zawsze gdzieś tam w tych końcówkach te spotkania wygrają, bo przecież tak było nieraz. No i pewnie wszyscy myśleli, że tak jak Grzesiu tu wspomniałeś, że się obudzą, no i że zajdą dużo dalej, no a okazało się, że jednak nie.
Ja byłem wręcz przekonany, że się obudzą. Zadzwonił telefon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Tadeusz ze Śremu.
Witamy panie Tadeuszu.
Dobry wieczór.
Przede wszystkim życzenia.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
Pani Bartka, bardziej tak z okazji Dnia Dziennikarza, ja bardziej z okazji Dnia UFO chyba.
To dobrze.
Też dzisiaj jest. Też tak.
Druga
dzisiaj.
Sprawa. Niemcy odpadli, może przyciszę radio swoją za głośną.
Tak, troszkę proszę ściszyć zdecydowanie.
I nie zgadzam się tutaj z tym, że Niemcy odpadli z turnieju, z tego tytułu, że grali nie tak. Natomiast stwierdzam, że Niemcom pomagali zawsze Polacy, czyli Podolski i Kloze.
A, i tych nazwisk zabrakło i dlatego już Niemcy grają słabiej, tak?
No nie zabrakło tych nazwisk, bo zabrakło bramek tych zawodników.
No tak, tylko że oni już mają swoje lata, już chyba
ja
byli...
Ja wiem, ale można tak stwierdzić, że opierali się o Polaków zawsze.
No, była to siła uderzeniowa reprezentacji Niemiec, chociaż myślę, że możemy powiedzieć o reprezentacji Niemiec, że to jest reprezentacja czerpiąca z zawodników, którzy pochodzą z Turcji, czy z różnych krajów, dawna Jugosławia też, no i też Polska, jak się okazuje, i też ci no, Polacy, urodzeni Polacy, ale reprezentanci Niemiec na pewno spory wpływ mają w to, że reprezentacja Niemiec ostatnio no, zdobywała czy Mistrzostwo Świata, czy Mistrzostwo Europy wcześniej, natomiast no, akurat ładnie skończył Klose 4 lata temu karierę, no bo akurat na Mistrzostwach
bardzo
Świata.
Ładnie, tak.
To w takim odpowiednim momencie. Dziękujemy bardzo.
I dziękujemy za życzenia.
Za życzenia i za głos w mundialowej dyskusji, tak żeby podsumować ten wątek mundialowy. Kto was in plus zaskoczył jako drużyna najciekawiej? Czy nie spodziewałyście się po kimś jakiejś gry szczególnej? Jak uważacie? Ja to może zacznę, tak żeby pchnąć to domino. Na początku troszeczkę zawiodła mnie reprezentacja Francji, bo nie grała jakichś olśniewających spotkań.
Zdecydowanie na 60-70%.
Tak, spotkałem się z opinią, że była to gra trochę na... powiedzmy ekonomiczna, żeby tak szachować siłami,
no, ale
a gdy przyszło co do czego, właśnie, to chociażby Francja zaskoczyła.
No
in
Rosja
plus.
Chyba zaskoczyła, prawda?
I Rosja chyba tak.
Bo wiecie,
tak.
No, gospodarzom sporo, ściany pomagają, ale
pomagają,
to tak nie do końca szczęścia jest.
Ekipy Stanisława Czerczesowa?
Bardzo słabo wypadali w meczach przedturniejowych, mimo że nie grali w kwalifikacjach. I tak, to chyba największe zaskoczenie. I pokonanie Hiszpanii, nawet Hiszpanii, która ma jakieś problemy, oczywiście zmiana trenera, to też jest chyba też duży sukces.
Oni z taką mentalnością zwycięzcy, ta duma taka narodu rosyjskiego, myślę, tutaj bardzo im pomogła.
I potrafi to Czerczesow wszczepić, tak?
Uświadomić im to, że
my jesteśmy Wielka Rosja.
Jesteśmy Wielką Rosją.
Jesteśmy ten duży niedźwiedź.
Pokazali przecież też kawał dobrego futbolu w tych, no nie wszystkich oczywiście, ale w niektórych meczach. To nie można powiedzieć tak, że cały czas od początku sprzyja im szczęście.
Dobrego futbolu, tak? Pięknych kilka bramek naprawdę zdobyli.
Dobry wieczór.
No i mają oczywiście bramkarzy.
Halo, dobry wieczór.
Tak, jesteśmy na antenie.
Halo, dobry wieczór. Rafał z tej strony, stały słuchacz Radia Poznań. Witam, panie Grzegorzu.
Witamy.
Witam koleżanki, że tak powiem, pana Popaku, panią Beatę i panią Agnieszkę. Jak
Ole,
to jednak pomyliłem imiona, no to jednak zaczerwieniłem się, także no.
Cóż,
ja powiem o mundialu krótko, no jest trochę niespodzianek, bardzo mi się podoba Francja, powiem szczerze, że tam Griezmann, tam ten Mbappé, ten Musim, tak. To chyba tak. Jest najmłodszy chyba w tej chwili uczestnik mundialu.
Tak, 19-latek.
18-19, tak jak Pelé, nie? Tam ścierał bramki, tak się mówi, no, ale zobaczymy, no ja kibicuję Francji, ja zawsze z całym sercem, no wiadomo, że Polsce, ale zawsze też kibicowałem Holandii, no Holandii nie ma, no i kibicuję Francji, bo też Francję zawsze lubiłem. No i Brazylii też kibicuję, no wiadoma sprawa, no Brazylii to chyba większość kibicuje, że tak powiem. Dobrze, ale wracając do tematu, że tak powiem, no przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziennikarza Sportowego.
Dziękujemy.
Wszystkim państwu życzę, tak. I ja zawsze tak się zastanawiam, jeżeli mogę to poruszyć, bo, że tak powiem, co panie ciągnie, że tak powiem, do sportu, no w cudzysłowie ciągnie, no przepraszam za ten zwrot. No ja myślę, że tak, że panie na pewno będąc młodymi dziewczynami lubiły uprawiać jakiś tam sport. WF chyba lubiły, chyba były dobre. Chyba myślę, że uprawiały panie jakiś sport. Albo być może jak panie nie uprawiały jakiegoś sportu, nie wiem czy to prawda, to być może rodzice, nie wiem, mama czy tata uprawiali jakiś sport, czy byli trenerami, być może w jakiejś dyscyplinie sportu. No bo tak mi się wydaje, że tak przechodzi, powiedzmy, no.
No, czasami przechodzi, tak,
chyba
to przychodzi. Prawda.
Nie wiem, czy to prawda. Ja już się wyłączę, nie będę przedłużał.
Panie Rafale, tak, to za chwileczkę rozszyfrujemy to. To powiemy. Ale tak już, żeby faktycznie spuentować mundial, to co, odbiją się Francuzi od Urugwaju? Moim zdaniem się odbiją.
Ajajajajaj.
Oj, nie wiem.
To jest najgorsze, Grzesiu, ponieważ ja od 98 roku, pierwsze moje wspomnienia tak naprawdę z wielkim futbolem, pierwszy mundial, który pamiętam, Wielka Francja. Od tamtej pory ogromny sentyment do tej ekipy trójkolorowych, ale z kolei 2010 rok, RPA, narodził się wielki sentyment do Urugwaju. No i jestem między młotem i kowadłem. Ktokolwiek by nie wygrał, ktokolwiek by nie przegrał, będę odczuwała skrajne emocje po tym meczu.
Ja choć troszkę kibicować będę Francuzom, to jednak chyba zgodzę się, Grzesiu, z tobą, że tutaj Urugwaj...
I ta defensywa żelazna Oscara Tabareza.
Wyjdzie zwycięsko. No aczkolwiek ja nie zmieniam.
Młodość
ja
ma to do
trzymam
siebie,
kciuki najbardziej za Chorwatów. I...
Którzy grają z Rosją. Z rewelacją turnieju, jak powiedziałyście.
Tak, ale no mówię, Chorwaci to, jeśli chodzi o mnie, to wciąż numer jeden. To są moja ulubiona reprezentacja z tych, które oczywiście pozostały, bo przypominamy, że przecież nie ma ani Włochów, ani Holendrów i pewnie gdzieś tam pewnie byśmy my, kobiety, też im kibicowały. A jeśli chodzi o Chorwację, no to właśnie przypomniałam sobie czasy Euro 2012, gdzie grali tu na stadionie miejskim w Poznaniu. Tak, ale no przypomniały mi się chwile, kiedy miałam okazję i przyjemność porozmawiać, czy to z Modriciem, czy z Mandżukiciem. No naprawdę...
Stipe Pletikosa skradł moje serce, byłam wtedy wolontariuszką podczas Euro na stadionie.
I bramkarz
bardzo
jednak.
Fajnie nas Stipe potraktował, paradował przed nami podczas treningu. W ogóle zaprosiła nas Chorwacja na trening, mogliśmy sobie poobserwować przedmeczowy trening.
Slaven Bilić też był bardzo taką pozytywną postacią. A teraz jest ekspertem w angielskiej telewizji podczas tego mundialu.
No, także fajna
jako trener, oczywiście.
Brazylia zagra z Belgią, Francja z Urugwajem, to ja wam tylko powiem, że w tej części drabinki ja czekam na półfinał Urugwaju z Belgią. Chciałbym taki półfinał zobaczyć.
Tak, to byłoby rzeczywiście bardzo ciekawe.
I wydaje mi się też, że Belgia
i
dzisiaj...
Jest to na... A w drugiej połowie jest Anglia, a wy?
Anglia jeszcze musi z Kolumbią jutro pokonać. Jeszcze Anglii nie ma w ćwierćfinale, ale...
Harry Kane już się szykuje.
Tak, a tam wpadają...
I zwycięzca meczu Anglia-Kolumbia wpadnie na zwycięzcę meczu Szwecja-Szwajcaria. Już nie chcę mówić, że to jest jakaś ścieżka do finału, półfinału Mistrzostw Świata, ale pewnie trochę łatwiej niż z Brazylią czy z Urugwajem. Mm-hmm. Takim Anglikom będzie się grało. Dobrze. Troszeczkę sobie odetchniemy muzycznie, a za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj z dziennikarkami sportowymi o sporcie światowym i poznańskim dziennikarstwie sportowym. Rozmawiamy.
Arena.
26 minut po 22. Sportowa Arena z okazji Międzynarodowego Dnia Dziennikarza Sportowego. Beata Orel-Stroińska, Telewizja Polska. Aleksandra Kropielnicka, Telewizja WTK. No to słuchacze dopytują. Dopytam też ja. Od Oli teraz zaczniemy dla odmiany. Jak to się stało? Co do tego sportu przyciągnęło? Czy to najpierw było uprawianie sportu? Że za kamerą telewizyjną stanęłaś? Przed kamerą też.
To się chyba zaczęło, kiedy po prostu... komórki moich rodziców się zatknęły. Miałam być Maćkiem. No i tak też jako Maciek zostałam wychowana przez mojego tatę. Sport non-stop, 24 godziny na dobę. Takie, może to jest stereotypowe podejście, ale jednak mój tatuś bardzo chciał mieć syna i tym sportem mnie zaraził. Ja ze względu na moje niezbyt imponujące warunki fizyczne w sporcie nie osiągnęłam za dużo, ale póki mogłam, póki jeszcze tym wzrostem w miarę tym najlepszym dziewczynom, moim koleżankom w klasie sportowej, do której notabene chodziłam, dorównywałam, no to w siatkóweczkę sobie lubiłam pograć, oczywiście pokopać też skórzany woreczek, tak, dookoła, gdzieś tam na podwórku, z chłopakami również. To myślę takie bardzo fajne doświadczenie. Nieraz oberwałam, nieraz przeżyłam jakąś porażkę, nieraz byłam zasmucona tym, że jestem wybierana jako ostatnia. Taka mini fajna szkoła życia, myślę. No i ten sport właśnie tak pokochałam przez to, że i aktywnie, i
nie obrzydziło
pasywnie.
Ci to, że tak tata cię...
Nie.
Prowadził.
Tatuś jeszcze mówi, do tej pory żartuje, że no, gdybyś nie miała tyle pod sufitem, co masz, to byś została mistrzynią w ping-ponga.
Ale jak do dziennikarstwa trafiłaś?
Do dziennikarstwa, no... Ja z wykształcenia jestem filologiem angielskim. Sport gdzieś tam zawsze się przewijał w moim życiu. Nie wiedziałam też do końca, co chcę po tej filologii angielskiej robić. No i wtedy okazało się, że powstał taki projekt jak Lech TV w Poznaniu. Poszukiwano dziewczyny do redakcji, bo takich kandydatek było niewiele, albo nie miały one jakichś tam kompetencji, które pozwalały na to, żeby w tej redakcji funkcjonować. Dodatkowym atutem był mój język angielski na wysokim poziomie.
No i ówczesny
redaktor,
więcej.
Tak, ówczesny redaktor naczelny Piotr Hołdrych, który dzięki temu zawsze będzie w moim sercu, pozdrawiam serdecznie, dał mi szansę, no i przez ostatnie 5 lat jakoś tam sobie te kompetencje dziennikarskie rozwijałam równolegle, bo to trzeba powiedzieć, w redakcji właśnie Lech TV i redakcji sportowej telewizji WTK.
Tak, bo to do soboty jedna firma, jedna korporacja zajmowała się, tak, WTK i Lech TV.
I ja nigdy przed tym nie miałam jakby okazji pracować w redakcji takiej typowo sportowej. Z perspektywy czasu patrzę na to z takimi mieszanymi uczuciami, powiem szczerze. Ale mimo wszystko, no, zobaczymy. Teraz nowe otwarcie dla nas, dla telewizji WTK. Pozwolę sobie zareklamować kanał Inea Stadion. Zapraszamy serdecznie. Tam też mnóstwo informacji o Lechu Poznań i innych drużynach poznańskich.
Ale też to, co powiedziałaś, dlaczego też z innymi dziewczynami wygrałaś tą konkurencję, by przed kamerą Lech TV wtedy stanąć, że w sporcie, jeżeli chce się być dziennikarzem sportowym, już na starcie dosyć spore pojęcie o tym sporcie trzeba mieć. Rozumieć zasady rozgrywek przede wszystkim, jakąś wiedzę, nawet trochę encyklopedię na temat niektórych dyscyplin, bo podejrzewam, sprawdzono cię z tego, że wiesz, tak, o czym będziesz miała mówić.
Pierwsze zadanie właśnie od Piotra Hołdrycha to było takie, jeszcze wtedy były takie plotki, że ma zostać stworzona drużyna koszykarska w Lechu Poznań. Mógł tam, jakieś, tak, były dyskusje i Piotrek mówi, wyobraź sobie, że masz zdjęcia, że koszykarki MUKS-u grają na świeżym powietrzu przed wtedy jeszcze i na stadionem, tak? No i że masz napisać z tego materiał. Masz tam jakąś setkę, nie wiedziałam wtedy, co to jest setka, absolutnie jeszcze.
To taka wypowiedź.
Czy krótka wypowiedź, tak.
Tak mówimy wszystkim, tak.
Masz krótkie wypowiedzi zawodniczek, masz te zdjęcia, no i napisz pod to newsa. I to było takie pierwsze zadanie, bo trzeba właśnie, muszę tutaj się wytłumaczyć, że przychodziłam tam z myślą, że będę pracować tylko i wyłącznie, czy też odbywać staż w redakcji Lech TV. Dopiero na miejscu się okazało, że równolegle też trzeba będzie tworzyć serwisy sportowe.
Ale nie było to dla ciebie problemem. Rozumiałaś meandry poznańskiego sportu?
Ale też zapytał mnie zapytał mnie, w której dyscyplinie drużynowej czujesz się najgorzej? W koszykówce. No to zadanie z koszykówki.
I też trzeba sobie poradzić, Beata. Grałaś w koszykówkę, żeby było ciekawiej.
Tak, ja grałam w koszykówkę i fajnie, bo my okazuje się, że z Olą mamy bardzo dużo wspólnego. Po pierwsze to, że ja również jestem filologiem z wykształcenia, co prawda języki bałkańskie, ale również przydatne, jeśli chodzi choćby o drużynę Lecha Poznań. Po drugie, też myślę, że tutaj bardzo dużo mam do zawdzięczenia mojemu tacie, bo tata...
No, kibic.
Tak, kibic mój teraz na pewno najwierniejszy, ale też kibic i sam sportowiec, był zapaśnikiem i też od najmłodszych lat... Nie chcę powiedzieć, ciągał mnie, bo ja bardzo chętnie uczestniczyłam w nich, z nim w tych spotkaniach, ale zabierał mnie na przeróżne wydarzenia sportowe, czy to na mecze siatkówki, koszykówki w arenie, pamiętam słynne spotkania choćby Olimpii Poznań, no wiadomo jaka to była drużyna, na turnieje wiosny też w arenie, jeśli chodzi o gimnastykę artystyczną, na żużel, na golęci, na wiele, wiele, wiele dyscyplin i myślę, że też to jego zasługa, że mam ten sport we krwi.
Ja wam zazdroszczę tym poznaniakom z krwi i kości w moim Wałczu. Czy też
nie było tak wiele.
Książce, który, obok Wałcza, z której się wywodzę, nie było takich aktywności, żeby wychodzić na takie...
Wiesz, to ci powiem, teraz też w Poznaniu ciężko, fajne widowiska sportowe, ale...
No, i ten sport u nas po prostu w domu cały czas był. Moja siostra jest tenisistką stołową, ja grałam przez 12 lat w koszykówkę. Co prawda też z racji uwarunkowań fizycznych nie zrobiłam wielkiej kariery, ale to zawsze była moja wielka miłość.
Bo mnie to bardzo bolało.
I wielka pasja. Ale co ciekawe, mimo że nie byłam podstawową zawodniczką, tylko nawet tą 12 często, to byłam kapitanem drużyny i to było mnie takie budujące, że wnoszę do tej drużyny coś, co powoduje, że dziewczyny chcą, żebym była tym kapitanem i myślę, że to była wspaniała przygoda i nie żałuję nawet jednego dnia spędzonego
tak na treningu. Teraz też jesteś takim kapitanem w redakcji TV
Poznania? Myślę, że nie wiem, czy jestem kapitanem, bo jest nas tam tylko czworo i z tego miejsca myślę, że warto pozdrowić również Małgosię Kubiak, bo to też kobieta, dziennikarka sportowa.
Koszykarka
właśnie z tej Olimpii, tak, reprezentantka Polski i do dziś pracuje w tej redakcji. I przy okazji też Hankę Urbaniak pozdrawiamy.
Oj, Hanie, zapraszałem, tylko plany urlopowe jej przeszkodziły, żeby przejść.
W poznańskich mediach od kilku dobrych lat funkcjonuje i też fajnie, jasne. I też
pracowała tutaj z nami w radio.
Sport w sercu.
Zapisała się Hania w historii, bo jednak była pierwsza kobietą, która mecz piłkarski komentowała.
Podziwiam, bo ja nie wiem, czy bym się zdobyła na to, żeby prowadzić transmisję radiową albo nawet telewizyjną meczu piłki nożnej.
Kiedyś próbowałam mecz juniorów Lecha Poznań skomentować. Mateusz już wtedy...
W telewizji?
Tak, Mateusz był szefem Lech TV, Mateusz Kuźniewski, też pozdrawiamy. No, ale skomentowałam ten mecz do tak zwanej puchy, czyli potem do odsłuchania. No i Mateusz powiedział, nie było najgorzej, ale jeszcze trzeba popracować.
I to, co jeszcze nas łączy z Olą, to ja też zaczynałam w telewizji WTK. Stamtąd dopiero, nie wiem, pracowałam niecałe 2 lata i wtedy dostałam telefon z Telewizji Polskiej, czy nie chciałabym spróbować i przejść do redakcji.
Ale coś innego chyba w telewizji WTK robiłaś i zrobiło się miejsce. Mówię, to ja to zrobię w sporcie, tak?
Tak, tak, dokładnie. Ja zostałam zatrudniona jako asystentka w sekretariacie, asystentka prezesa. Ale pomyślałam sobie już wtedy idąc, bo zawsze marzyłam o tym, żeby być dziennikarką sportową i zawsze koleżanki z drużyny też mi tak mówiły, ty to Becia powinnaś być dziennikarką, a ja mówię, no tak, tak, ale jak to zrobić? No i właśnie to się okazało taka droga, mówię, tak, ja mówię, sekretariat na pewno jest blisko redakcji sportowej, wtedy był w tejże redakcji Darek Kozelan, no i któregoś dnia było zgrupowanie reprezentacji Polski jeszcze we Wronkach, starej reprezentacji, i się zapytałam, ja mówię, słuchaj, a ty tam nie jedziesz, bo ja chętnie bym z tobą pojechała i zobaczyła tych piłkarzy. On mówi, nie, wiesz co, nie, no mam tutaj dużo tematów, ale jak chcesz, to możesz jechać. Ja mówię, naprawdę? No i dostałam operatora, dostałam mikrofon. Oczywiście byłam zielona, jeśli chodzi o pracę reporterską. Pierwszą w życiu setkę, tak zwaną, czyli ten wywiad, nagrałam z Jerzym Dudkiem.
Wow!
Co w ogóle było dla mnie już, nie wiem, nie pamiętam, czy moje serce biło, czy choćby na chwilę tam przestało bić. No ale też wykazałam taki charakter, myślę, i to poszło w świat, jeśli chodzi o redakcję, ponieważ no, jak zaczęłam już rozmawiać z Jerzym Dudkiem, to wszyscy pozostali już mi uciekli. Bo to był chyba jakiś sparing. No i nie chciałam wrócić z jedną rozmową, bo nawet operator mówi, słuchaj, no do materiału jeden taki wywiad, to trochę mało, musiałabyś jeszcze kogoś nagrać. No i teraz mówię, no wiesz, no ale no wszyscy już poszli sobie do hotelu, jak ja mam to zrobić? On mówi, no nie wiem. Ja mówię, to wiesz co, to chodź, wejdźmy do tego hotelu. I on mówi, nie, no ale słuchaj, no przecież nie można. Ja mówię, dlaczego? No on mówi, no nie, no jak, no do hotelu, reprezentacji. Ja mówię, no co, no do odważnych świat należy. Weszliśmy sobie nie tylko do hotelu, ale na pięterko, na korytarzu. Przede mną przemaszerował w samym ręczniku, idąc gdzieś pod prysznic, Tomasz Rząsa.
I nie miał pamiętam
tak,
to.
Nie miałam obaw, żeby zapytać pana idącego w ręczniku, no czy też nie udzieliłby nam wywiadu. On powiedział, pozwoli pani, że się ubiorę, ale za chwilę przyjdę.
Ciekawe, tak. Czy dzisiaj by też tak
co
powiedział.
Co więcej, zawołał też innych kolegów i wróciłam z materiałem, tak, zrobiłam na drugi dzień.
Dosyć, trzeba przyznać.
Oczywiście z reprezentantami Polski. Na drugi dzień zadzwonił do mnie prezes i mówi, szok. Wiesz, słuchałem, oglądałem ten materiał, myślę, że mogłabyś spróbować i pracować w redakcji. No i tak to się wszystko zaczęło. Potem był Kolejorz Gol i tak dalej, i tak dalej.
Ktoś dzwoni, bo drugi raz się już dodzwonił. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trochę musieliśmy pana przytrzymać poza anteną, ale pan słyszy, że jak kobiety się rozgadają, no, to ciężko przerwać.
Chciałem nawiązać do tego. Sławomir Andrzak, Jarocin.
Witamy.
Ja ze względu na swoje miejsce zamieszkania znam panią, znaczy znam z mediów panią Beatę Orol-Strowińską, natomiast panią z WTK dopiero miałem przyjemność poznać w tej audycji, ale bardzo się cieszę, bo
ja
również merytoryczne wypowiedzi są. W przeciwieństwie do moich poprzedników nie będę składał życzeń z okazji dzisiejszego dnia, bo,
to nie dziękujemy.
Bo mam chłodny stosunek do takich dni, bo wczoraj obchodziliśmy też jakiś dzień, proszę sprawdzić w internecie, gdzie nie składałem też życzeń tym beneficjentom
tego dnia. Ale rozumiemy.
Tak, ale pytania moje są takie, króciutkie, ale mam nadzieję, że merytoryczne. Pierwsze pytanie to jest, jak panie oceniają nieudacznika, bo jeżeli będą twierdziły inaczej, to za chwilę zadzwonię jeszcze raz pana sędziego Marciniaka na tym mundialu. Sędziował 2 mecze i 2 mecze no, kontrowersyjne w jego wykonaniu, gdzie uważam, wypaczył wynik meczu. Uważam, że ten sędzia nie powinien w ogóle sędziować takie rangi takich meczów, bo wcześniej dał się poznać między innymi w polskiej lidze w meczu Legia Lech i w Lidze Mistrzów Tottenham Juventus. Drugie pytanie, czy system VAR miał wpływ na to, że odpadają faworyci w mundialu? Bo jednak wtedy no, sędzia ma jakąś ograniczoną możliwość interpretowania przepisów. I trzecie pytanie, czy Lech zdobędzie w tym sezonie majstra? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
Trzeciego? Dokładnie.
Bliższa nam koszula ciału, ta poznańska wielkopolska, tak, oczywiście, niż światowa.
Pamiętam, jakiś czas byłam tutaj gościem w audycji u Krzysztofa Ratajczaka i padło na koniec tejże audycji to samo pytanie.
Może
jako jedyna tutaj z gości powiedziałam, że Lech nie zdobędzie mistrzostwa. Koledzy spojrzeli na mnie tak nie bardzo.
A to jeszcze w poprzednim sezonie, tak?
Tak. No i to się sprawdziło. Jeśli miałabym oceniać ruchy transferowe, które są teraz w Lechu i te wszystkie zmiany, to powiem, powtórzę, Lech nie zdobędzie mistrzostwa, przepraszam. Co nie oznacza, że nie kibicuję Lechowi. Ale jeśli patrzymy z takiego dziennikarskiego punktu, to uważam, że nie. Ale oczywiście do początku sezonu jest jeszcze daleko, zobaczymy, co się wydarzy. Ola, co myślisz?
Ja jako zapaleniec i jednak osoba, która na rzecz klubu miała ten honor, bo myślę, że to jest wielki honor pracować dla klubu takiego jak Lech Poznań, wierzę i nigdy nie powiem publicznie, że nie.
Chociaż tym się różnimy, Ola.
Bardzo życzę Lechowi Poznań, żeby ten projekt z Iwanem Dżordżewiczem wypalił, bo to jest naprawdę ewenement, nie tylko myślę na skalę polską, ale na skalę światową. Bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która z klubu wyrosła, która dla klubu rozegrała tyle minut w tak ważnej roli, jaką Iwan Dżordżewicz miał w tych czasach, kiedy grał, no to rzadko się zdarza, żeby jeszcze wchodziła na ławkę trenerską i miała okazję dyrygować kolejnymi pokoleniami piłkarzy Kolejorza.
Także trzymam kciuki za Iwana.
Podobna troszeczkę sytuacja była, dlatego że takim wychowankiem, ale typowo szkoleniowym, nie piłkarskim Lecha.
Mariusz Rumak.
No był Mariusz Rumak.
Tak,
tylko ale trochę inna.
Brakowało mu totalnie doświadczenia trenerskiego, on je zbierał niestety dopiero w Lechu. Szkoda, bo ja umiejętności chociażby, czy taktyczne, ceniłem u trenera Mariusza Rumaka, bo myślę, że to jest szkoleniowiec, który jeszcze ostatnio słowa nie powiedział, ale faktycznie problem jego polegał na tym, że uczył się wszystkiego na żywym organizmie, którym był Lech Poznań. Natomiast brakowało takiego też, podejrzewam, może nawet autorytetu typowo piłkarskiego, który ma pewnie Iwan Dżordżewicz jako trener Lecha Poznań.
Z tego, co... Na pewno nie będzie łatwo współpracować tak w ogóle. Myślę, że to nie jest łatwe, jeśli się współpracuje ze swoimi byłymi kolegami. To jest na pewno jakaś trudność, tak? Jeśli to są rówieśnicy, jeśli to są koledzy z boiska, No, mówię, ja trzymam kciuki oczywiście, aczkolwiek no oceniam, mam do tego osobiste podejście.
Troszkę od Iwana młodsi są oczywiście Jaśmin Burić i Łukasz Trałka, ale faktycznie jeden sezon chyba Łukasz Trałka grał z Iwanem, to był ten ostatni sezon Iwana Dziurdziewicza. Jaśmin Burić trochę dłużej, tak, bo to no Jaś już 10 ponad lat gra w Lechu Poznań, to już faktycznie dosyć długo. Tylko, że znamy też Jaśmina Buricza i wiemy, że to jest człowiek, z którym dogadać się zawsze można i chyba z nikim tak się nie można dogadać.
Nie jest
taki kontrowersyjny i chyba to jest taka akurat w jego bramkarskim fachu, to jest podejrzewam cecha przydatna.
No
akurat.
I jeszcze właśnie jeśli chodzi o ten fach bramkarski, to na pewno te dwie sytuacje trzeba rozróżnić. Współpraca z Łukaszem Trałką, a z Jaśminem Buriciem jednak. Bramkarz to jest praca indywidualna zdecydowanie. Może interwencją uratować spotkanie, może interwencją spotkanie
przegrać.
Nie życzymy oczywiście. No ale jednak w takiej dłuższej perspektywie no to zawodnik z pola zdecydowanie może mieć jakieś dziwne, różne odczucia związane z pracą ze swoim byłym kolegą.
Iwan Dziurdziewicz mówi o tym, że chce stawiać na jakość, nie ilość. Faktycznie ostatnio piłkarzy było dużo. Nawet przed sezonem mówiliśmy, że to jest 30 chłopa do grania w tym sezonie.
No tak, ale co dały takie transfery, jak na przykład, no nie wiem, Niki Bille-Nielsen, prawda? No, było więcej takich nazwisk.
Niki Bille-Nielsen
tak.
Chyba z więzienia oglądał mecz.
Teraz, jeśli w więzieniu ma telewizor, no to może śledzi przebieg mundialu.
We Francji ma.
W Monako. Nie wiem, czy w Monako jest areszt, czy przywieźli właśnie do Francji.
Nawet. Złote kratki.
No, trudno powiedzieć. No ma tak swoje uzasadnione być może uwagi ma nasz słuchacz do pracy sędziego Marciniaka. Też mi łatwiej się ocenia sędziego Marciniaka przez pryzmat polskiej ligi, nie ukrywam, niż też mundialu. Myśląc, że bliższa koszula cała, ale jest wreszcie arbiter, który pojechał i sędziował po raz pierwszy od 20 lat mecz. Ostatni Ryszard Wójcik, jeden mecz na Mistrzostwach Świata we Francji w 1998 roku i też po długiej przerwie, bo wcześniej Liskiewicz, ale jako sędzia liniowy. Mnóstwo spotkań podczas mundialu. Italia 90. I co, przeniósł to Marciniak na rosyjski mundial? Mówi się, że nieufnie podchodzi do VAR-u, ale do końca z tego, co się orientuje, nie jest wyjaśniona sytuacja, jak ta komunikacja Marciniaka wyglądała z
czy
tym
kiedykolwiek
z wozem VAR. Właśnie. Tym bardziej, że zresztą jest ciekawa sytuacja, ponieważ u nas w polskiej lidze wóz VAR stoi przy stadionie i ta ekipa sędziów przyjeżdża. A na mundialu w Rosji jest centrum sterowania w Moskwie. Tak, no to w dzisiejszych czasach faktycznie nie ma większego znaczenia, czy po drugiej stronie kabelka jesteśmy 20 metrów dalej, czy 120 metrów dalej, czy 1120 kilometrów dalej.
Tak, właśnie padło tutaj pytanie a propos VAR-u i przypomnijcie sobie wtedy, kiedy VAR wchodził, choćby do polskiej ekstraklasy, jak wielu było przeciwników, jak wszyscy mówili,
ale
że to będzie spowolnienie gry.
Trwało.
I tak dalej. To naprawdę było więcej negatywnych opinii niż tych pozytywnych. A teraz mam wrażenie, że mimo, że jest tyle kontrowersji, no powiedzcie, nie przyzwyczailiście się już trochę do tego. Jak jest jakaś sytuacja taka niepewna, to przecież, no co mówicie? No,
się
będzie VAR, tak? Wszyscy już jakby trochę tego oczekujemy.
Na co mi się podoba jeszcze, że ten ekran VAR-owy jest jakby w pełni dostępny dla kamer, dla osób, które mogą go dojrzeć.
W
przeciwieństwie
do
polskiej ligi, który jest jakimś takim dziwną folią aluminiową okryty. Nie ma tam prawa nikt sędziemu zaglądać za
Trochę też służy temu,
ramienia.
Żeby tam się światło żadne nie odbijało, bo
tak,
żeby ten sędzia się schował i bo...
Oczywiście demonizuje całą sytuację.
Z bankomatu pieniędzy czasami nie można wypłacić, bo świeci światło.
Demonizuje całą sytuację.
To, co dla mnie jest niejasne, to kiedy... powinien, kiedy może skorzystać z VAR-u, no pewnie oni to wiedzą lepiej, ale są takie zarzuty wobec Szymona Marciniaka, że on właśnie z VAR-u korzysta za rzadko. A z kolei Michał Liskiewicz, słyszałam taką opinię, jak właśnie komentował jego różne decyzje i jego postawę w tych spotkaniach na mundialu, że gdyby robił to za często, to też byłoby niedobrze. Aczkolwiek, no
bo
jeśli przypomnimy sobie tą sytuację z karnym w meczu Szwecja-Niemcy, tak? To
tak,
było?
Tak.
No to no chyba był faul ewidentny, prawda, w polu karnym i to był błąd.
Poza tym myślę, że niestety się cały czas docieramy. VAR już został prowadzone na Mistrzostwa Świata, jeszcze nie ma wypracowanej wspólnej ścieżki dla tego VAR-u. Jednak, bo inaczej stosuje się go w Bundeslidze, inaczej w polskiej lidze poproszono tych sędziów.
Ale mi ta ścieżka z mundialu się podoba. W miarę, tak.
No, być może, ale teraz jednak wymaga to dopracowań, bo ktoś zwrócił uwagę, na przykład faul przed polem karnym. No, jeśli chodzi o faul, można VAR zastosować tylko, gdy jest zagrożenie rzutem karnym. I teraz jesteś na linii pola karnego i to jest
można,
też groźna sytuacja.
Można.
No nie można, przed polem karnym jeszcze. No nie można, bo przed polem karnym. Ale jak teraz sprytny sędzia może wyjść z tej sytuacji?
Może
zagwizdać jedenastkę i sprawdzić, czy ona faktycznie jest, a wtedy sobie na powtórce zobaczy, że oj, to jednak okazało się, że było przed polem karnym, czyli ewentualnie rzut wolny i czy faktycznie ten faul był. Więc jednak jeszcze są takie niuanse, które wymagają dopracowania. Dobry wieczór. Halo?
Rafał z tej strony jeszcze raz. Dobry wieczór, witam
Dobry
serdecznie.
Wieczór.
Tak.
Tak, ja mam tylko jeszcze takie krótkie dwa pytania, że tak powiem już pomijając mundial, wszystko jest okej, VAR, no to mówiąc po poznańsku, gorąca woda, ale dobra, nie o to chodzi, wiem o co chodzi, ale mam takie pytanie, jak wygląda, że tak powiem, życie rodzinne dziennikarzy, dziennikarek sportowych, no musi być wyrozumiała rodzina, no bo wiadomo, że sobota, niedziela, weekendy to jest full roboty, jak to się mówi, to jest ogrom pracy, także z tego co się orientuję, to pani Beaty może jest też dziennikarzem, jeżeli się nie mylę, a nie wiem jak to wygląda u pani drugiej i u pana Grzegorza, musi być rodzina bardzo wyrozumiała, tak mi się wydaje. Czy można uchylić rąbka tajemnicy, czy nie? Dziękuję.
Ja zacznę uchylać rąbka tajemnicy, dziękuję. Panie Rafale, no faktycznie, jeżeli ktoś decyduje się na dziennikarstwo sportowe, to wolne weekendy musi...
Raczej nie istnieje takie pojęcie.
Na czas urlopu odłożyć.
Wolne weekendy, na przykład jutro mam sobotę, nie wiem jak wy.
Mi się zdarza niedziela w środę, tak. Mi się zdarza niedziela w środę, to się zgadza. Zdarza się czasami wolna sobota, czasami wolna niedziela, czasami cały pracujący weekend, ale jeżeli chce mieć cały weekend wolny, czyli sobotę i niedzielę, to z wyprzedzeniem trzeba zaplanować, bo jednak i to wziąć naprawdę wolny jakiś urlop, bo jednak rytm naszej pracy wyznaczają wydarzenia sportowe, których najwięcej jest w weekend.
Rytm naszego życia przez to też jest inny i myślę, że tu wyrozumiałość rodzin jak najbardziej, bo bez tego nie dalibyśmy pewnie rady. Nikt z nas, myślę tutaj o wszystkich dziennikarzach sportowych, bo to są nie tylko weekendy, ale to są, zobaczcie, też święta. Czy my mamy święta? No nie do końca pewnie nie takie jak wszyscy. Mm-hmm. Nie wiem, takie święta jak choćby Sylwester, tak, Nowy Rok. W te dni też dzieją się jakieś wydarzenia sportowe.
Jakieś,
na te wydarzenia,
ktoś dyżur musi mieć w redakcji.
Ktoś musi mieć dyżur. Tak. Jeśli jest fajna redakcja, fajnie współpracująca, to pewnie można robić to wymiennie, można się wymieniać. Nie zawsze jest to możliwe. A jeśli chodzi o takie życie rodzinne, no cóż, tak jak mówię, wyrozumiała rodzina, i to nie tylko mąż, żona, ale również pewnie i dzieci, które też są, muszą się przyzwyczaić do innego trybu. Ja wiem, jak mój syn często mi mówi, a mama, no bo ty sobota, niedziela, ja jestem w domu, tak, odpoczywam od szkoły, a ty jesteś w pracy. I co z tego, że ja zamiast soboty, niedzieli mogę sobie zrobić wolny wtorek i środę, skoro dziecko jest najpierw w szkole, a potem na zajęciach dodatkowych, no choćby na takim treningu, czy na innych. Także no to jest specyficzna rzecz i myślę, że no w moim przypadku ja bez pomocy moich rodziców na pewno nie dałabym sobie rady. Zarówno mama, jak i tata bardzo mi pomagają i w te dni, kiedy nie ma ani mnie, ani mojego męża, to oni sprawują opiekę nad moim synem i wiem, że gdyby nie ich pomoc, to po prostu nie mogłabym tego zawodu wykonywać. Dlatego no jest to na pewno specyficzny zawód, ale no chyba do takiego trybu przyzwyczaiłam się nie tylko ja, również moi znajomi. Tak, moja babcia, która zawsze powtarzała, jaką ty dziecko masz pracę, że ty w Wigilię idziesz do pracy. No. Ja mówię, babcia, a jak zjesz tę wigilijną kolację,
to
co zrobisz? Włączysz telewizor, a tam ktoś musi być i ktoś musi pracować. Także no na pewno jest to specyficzny zawód, ale nie zamieniłabym na inny.
No bo jest ciekawe, to trzeba
każdy
przyznać.
Każdy dzień pracy
widziałam
jest inny.
Widziałam taki tweet Mateusza Święcickiego, komentatora telewizji Eleven Sport w dniu dziennikarza sportowego. Życzył wszystkim tam swoim obserwującym na Twitterze wszystkiego najlepszego dziennikarzom, no i mu przypomniał, że uprawiamy drugi najfajniejszy zawód na świecie, bo pierwszy to piłkarz. Nie, ale jeśli tak wracając do tego łączenia życia z pracą, mój kolega ukuł taką frazę, że on nie chodzi do pracy, on chodzi do pasji. I myślę, że ja mogę
piękne.
To...
A wiecie co?
A wiecie, że
ja z tym zawsze mam problem i często tak nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ja też zajmuję się dziennikarstwem sportowym, bo sportem interesuję się od zawsze. Od przedszkola właściwie, od kiedy potrafiłem zdokumentować coś takiego jak tabelę ligową, system rozgrywek, od razu mnie to zaczęło pasjonować, co tu dużo mówić, dzięki tacie.
To
nie mogłem inaczej trafić. Tym bardziej, że miał dwie siostry, więc nie musiał swoich córek prowadzić na zawody sportowe, tylko
tak
prowadził mnie. Tak jak właśnie dokładnie, tylko prowadził mnie na te różne zawody sportowe. Natomiast, no i za to jestem wdzięczny, bo trafiłem
się do góry
tutaj.
No,
dziękuję. Natomiast wracając do tematu, ktoś, kto jakikolwiek zawód uprawia, no wszystko jedno jaki, tam urzędnika, nauczyciela, ma też obok tego jakąś swoją pasję. Na przykład interesuje się sportem, bo to po prostu lubi. Interesuje się kinem, bo to po prostu lubi. A my jesteśmy chyba w tej dziwnej sytuacji, tak, że robimy to, co jest naszą pasją.
Chyba ja się wolnym też idziemy na mecz.
Ja nie umiem, tak, tylko ja nie umiem zdefiniować, czy ja oglądam ten mecz z zawodowego obowiązku, bo za chwilę zadzwoni słuchacz i zapyta o Marciniaka i o VAR, czy oglądam, bo lubię po prostu piłkę nożną.
Wolny weekend kończy się jak? Ja mówię, a wiesz co, może pójdziemy na Żurzel, na Golęcin, a koszykarze grają, może Biowar Basket.
A mi się cały czas zdarza po prostu jeszcze rzadko, bo rzadko, ale pójść na jakiś mecz dla przyjemności. Nawet jak nie mam obowiązku zawodowego, to jeszcze mi się zdarza, jak mam czas.
To jest taki narkotyk, nie wyobrażam sobie życia bez sportu po prostu. I mój konkubent, bo żyję w konkubinacie jeszcze, jestem bezdzietna póki co. Tak jak skoro pan pytał, no to się przyznaję, bo zaraz znowu zadzwoni.
To jeszcze nie wiesz do końca właśnie, jak wygląda organizacja życia rodzinnego i dziennikarza sportowego.
Pracuje do jeszcze późniejszych godzin niż ja. Zdarza się, że wraca po mnie do domu grubo po północy i na razie nam to nie przeszkadza. Pewnie jeśli jakiś potomek by się pojawił, to zaczęłoby to być problematyczne. Dlatego Beatko, podziwiam cię.
Gdy Ola właściwie pojawiła się w poznańskim Świadku Dziennikarskim, już nie była ewenementem. Już tu pracowały dziewczyny. Od dawna Gosia Kubiak, Beata w telewizji. Już była Hania Urbaniak, też w naszej redakcji, wtedy jeszcze radiowej, później łączy nas Piłka, teraz Gazeta Wyborcza. Natomiast i tych dziewczyn jest coraz więcej, także w ogólnopolskich stacjach, często jako te reporterki w telewizjach już się pojawiają. Natomiast Beata, ty, gdy się pojawiłaś, to jeszcze była jednak rzadkość, tak? Ja też pamiętam, my patrzyliśmy zawsze z taką ciekawością, że się tu dziewczyna pojawia. Zawsze na konferencjach prasowych była czasami Gosia Kubiak, Mariola Kaźmierczak z Papu. Też była w Poznaniu koleżanka. Mariole, tak. I też zawsze miło się spotykamy z panią Marilą, która już jest na emeryturze, ale też była tutaj poznańską dziennikarką sportową bardzo długo, ale to były jednak jakieś ewenementy jednak. A skąd to się wzięło, że te dziewczyny coraz częściej do sportu się pchają? Pewnie do telewizji najczęściej, mimo że też są w gazetach.
Pewnie tak. Ja myślę, że na pewno wpływ ma fakt, że powstały kierunki, jak dziennikarstwo sportowe na wyższych uczelniach. Dawniej tego nie było.
Jest tam dużo dziewczyn.
I jest tam dużo dziewczyn. My to w ostatnich grupach, bo mam przyjemność prowadzić warsztaty właśnie na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza z dziennikarstwa sportowego telewizyjnego, no to jest nawet kilkanaście dziewczyn w grupach. Także jest tych dziewczyn coraz więcej. Wcześniej takich kierunków nie było. Owszem, było dziennikarstwo, ale nie było specjalizacji sportowej. Może to też jest jakiś kierunek, tak, że te dziewczyny, które interesują się sportem i widzą siebie w mediach, to właśnie idą na takie kierunki. Druga rzecz, zobaczcie, w jakim kierunku w ogóle idą media. Tak, każdy klub już chce swoją telewizję, nawet taką internetową. Do tego wszystkiego potrzebni są ludzie. I to też jest szansa właśnie dla dziewczyn.
I co, fajna, ładna dziewczyna przyciąga.
Niestety, ale taka jest prawda.
No, zwłaszcza w telewizji. Wiecie, percepcja nasza, ludzka, jest taka, że w pierwszej kolejności zawsze zwracamy uwagę na to, co widać, tak, a nie to, co słychać.
Dlatego a w telewizji to jest istotne.
Owszem, istotny.
Znaczna większość odbiorców tego typu
tak, ale u mnie w domu już wszyscy wiedzą, że jak już wracam po programie, zwłaszcza na żywo, takie nasze, nie wiem, choćby sobotnie, niedzielne, to nie mogą zacząć, jak wchodzę do domu, syn już nie może powiedzieć: mamusiu, pięknie wyglądałaś. Bo ja zapytam, a jak ci się podobał program?
No właśnie.
Czyli oczywiście tak z przymrużeniem oka, ale no wiecie, najważniejsze na pierwszy rzut jest to, jak kogoś widzimy, a dopiero potem wsłuchujemy się w to, co
człowiek mówi.
Że jednak wciąż pokutuje taka postawa, że dziennikarki sportowe, telewizyjne są traktowane bardziej w kategoriach pogodynek. Nie, oczywiście nie umieszając niczego pogodynką, które
jako
też mają rzemiosło.
Tak. O, że ładna dziewczyna, przyjdzie, coś tam zapyta, nie wiadomo, czy się do końca zna.
Przeczyta to, co ma na prompterze.
I przyznasz chyba, Ola, że cały czas, nie tylko w środowisku piłkarskim, ale przede wszystkim musimy do siebie przekonywać i piłkarzy, i trenerów.
Zdecydowanie.
Bo duża liczba właśnie z zawodników choćby i szkoleniowców, jednak pierwsze nasze spotkania to patrzy przez pryzmat właśnie, o, przyszła dziewczyna, jeszcze do tego blondynka. No to wiadomo, tak? Nie do końca pewnie traktują nas poważnie, ale często zauważamy, myślę, że Ola to potwierdzi.
Jeszcze tak, mimo że już tak długo pracujecie?
Tak, absolutnie. Ja mam to do tej pory.
Do tej pory, ja to samo.
Zwłaszcza z nowymi osobami, tak? No bo jeśli ktoś, wiadomo, no w Lechu jest taki Łukasz Trałka, czy właśnie Jasmin,
no to już was znają przecież.
Że pracują z nami od lat i rozmawiają i o różnych rzeczach też tych prywatnych, to pewnie takich sytuacji nie ma, ale w momencie nowych zawodników jest zawsze taka niepewność. Ale po pierwszej, drugiej rozmowie, kiedy oni mogą z nami porozmawiać i nie zadajemy pytań, myślę, niefachowych, tylko widać, że się mniej lub więcej orientujemy w tych tematach, no to nabierają takiego szacunku i zrozumienia. Tak ja to odbieram.
Tak, ale zdarzają się takie sytuacje, Grzesiu był świadkiem podczas jednego ze spotkań, nie będę mówić tutaj nazwiskami piłkarzy, ale mam wrażenie, że potraktował mnie bardzo niemiło ze względu na to tylko, że jestem dziewczyną.
Po meczu wyjazdowym, tak?
Tak, obcesowo, że chyba oglądaliśmy inny mecz.
Oczywiście to się zdarza do tej pory.
I na moje pytanie właśnie tak odpowiem.
Ja miałam bardzo duże, nie chcę powiedzieć problemy, ale bardzo wiele takich sytuacji, choćby z trenerem Franciszkiem Smudą. To był specyficzny szkoleniowiec, to w ogóle do wszystkich dziennikarzy, tak, prawda? Ripostował, odpowiadał w swoim stylu. Do kobiet miał specyficzne podejście. Absolutnie nie mogłam wchodzić. Nawet nie chciałam, ale to nie chodziło tylko o szatnię, bo wiadomo, że kobieta w szatni i piłkarze, no to przynosi ponoć nieszczęście, ale on sugerował, że tak naprawdę nawet na konferencję nie powinnam przychodzić. I pamiętam wyjazd, już nie wiem na jakie spotkanie pucharowe, zagraniczne, o 4.30 rano piłkarze Lecha mieli zbiórkę. Ja o tej 4.30 byłam z operatorem kamery naszym telewizyjnym pod stadionem. Jak on wysiadł z samochodu, przyjechał pod ten stadion i zobaczył mnie o tej godzinie, że ja już tam, jak on to mówi, czatuję, no to bardzo brzydko się wobec mnie zachował. No było przekleństwo, były niemiłe słowa, tak? Przywitał mnie chyba nie tak, jak powinien. No i wtedy ja postanowiłam to zgłosić. Wtedy rzeczniczką była Joanna Dzios, też kobieta. Ona też miała specyficzne relacje z trenerem Franciszkiem Smudą, ale skończyło się to tak, nie wiem, czy ty, Grzesiu, byłeś na tej konferencji obecny, że po ich powrocie i po kolejnej konferencji przedmeczowej trener Franciszek Smuda publicznie mnie przeprosił i wręczył mi bukiet kwiatów. Bo
nie
myślę,
byłem,
że przekroczył pewną granicę.
Ale trener Smuda no, jednak kontrowersyjny zawsze był i konserwatywny troszeczkę. Tak,
ale
w
nie
swoich
straciłam sympatii do trenera Smudy.
Tylko teraz jak przyjeżdżał ze swoim gości, to się zawsze z wszystkimi witał i tak,
tak
narzekał,
tak, i mówił,
z czasem
że chętnie
przychodzi,
by tu wrócił. No ale też.
Kto będzie mistrzem świata? Bo że mistrzem Polski nie będzie Lech według Beaty, a będzie Lech według Oli, to już od was się dowiedzieliśmy dzięki słuchaczom. No to kto będzie mistrzem świata?
Francja czy rozumem?
Francja albo Urugwaj. Zależy, kto wygra.
Tak, bo Francja, Belgia, ale oni przeskakują, tak, do innej z części tabelki, ale
Francja z Urugwajem teraz w ćwierćfinale.
W ćwierćfinale, tak. Tak, tak. Francja, czyli kto wygra ten ćwierćfinał,
będzie
mistrzem świata. Francja, Urugwaj. Beata, kto będzie mistrzem świata? Chcesz spojrzeć na drabinkę, czy
Mogę się tu posiedzieć drabinką, chociaż
od razu zaznaczam, że
Chorwacja.
Tak, że bardziej sercem.
Właśnie, bardziej sercem, no to
podejmuję tutaj decyzję.
Za Chorwację bym trzymała kciuki. Teraz z tą Rosją, no, może sobie poradzą, może to już koniec szczęścia dla Rosji, dla gospodarzy, no a potem mogą trafić, nie wiem, na Anglię, na Szwajcarię. Nie, no powiem Chorwacja.
Czyli nowy mistrz świata. To jak, żeby było inaczej, powiem Belgia na przykład, żeby było jeszcze inaczej. Chociaż czekam na ten półfinał Urugwaju z Belgią. Dochodzi 23. Czas skończyć nasze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Beata Orel-Stroińska, Telewizja Polska, oddział w Poznaniu. Telewizja.
Bardzo dziękuję za to.
Dziękujemy, było fajnie, miło.
Tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy kochają sport.
Telewizja
tak
WTK, Ola Kropielnicka. Przynajmniej wiecie, w radio to nie ma obrazka, więc trzeba się wsłuchać, co macie do powiedzenia.
I cieszymy się, że ci, którzy dzwonili, nie tylko nie wyłączyli odbiorników, jak usłyszeli, że dwie kobiety będą rozmawiały o futbolu z Grzesiem.
I o sporcie. Dziękuję bardzo. Paweł Kretkowski program zrealizował, Grzegorz Szałasik przygotował, poprowadził. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.